Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy dzisiejsze popołudnie wnet. Dzisiaj jest 7 sierpnia, środa 2019 rok i składamy na początek imieniny. Imieniny wędrują. Tak, dzisiaj imieniny obchodzą Albert, Donat, Dorota, Wincenty, Licynia, Konrad, Konrada, Klaudia, Kajetan. Serdeczne życzenia wszystkim składamy i dzisiaj także, jakie są święta? Wybrzeże Kości Słoniowej obchodzi dzisiaj swoje święto, święto Republiki. A wydarzenia w Polsce? W 1655 roku IV wojna polsko-rosyjska rozpoczęła się bitwa o Wilno. Jeżeli chodzi o historię najnowszą, to w 1941 roku na cmentarzu żydowskim w Grajewie Niemcy rozstrzelali 119 Polaków, Żydów i Rosjan, a w Zdołbunowie na Wołyniu SS zamordowało 380 Żydów. Takie były skutki, jeżeli chodzi o wojnę, a o powstanie warszawskie, o czym będę mówiła w dalszej części programu, zakończyła się rzeź woli. Od 5 do 7 sierpnia ta tragedia rozgrywała się tutaj w Warszawie i dokładnie jak ten dzień wyglądał, opowiem Państwu za kilka chwil. Jeżeli chodzi o wydarzenia światowe, to 11 lat temu z 7 na 8 sierpnia Gruzja przeprowadziła operację wojskową przeciwko separatystycznej Osetii Południowej i to w konsekwencji doprowadziło do wybuchu wojny gruzińsko-rosyjskiej. To ważne wydarzenie, bo te konsekwencje widzimy do dzisiaj. A jeżeli chodzi o tych, którzy urodzili się 7 sierpnia, to powiem Państwu, że lista jest bardzo, bardzo, bardzo długa i wymienianie ich to by było naprawdę coś, na co chyba Państwo nie mają ani ochoty, ani cierpliwości. W każdym razie składamy serdeczne życzenia dzisiaj urodzonym również. A co dzisiaj będzie w popołudniu w net? Za kilka chwil porozmawiamy z osobami, z protestującymi, którzy od kilku dni znajdują się przed Pałacem Prezydenckim. Są to osoby, które protestują na ratunek dzieciom. Dlaczego dzieciom jest potrzebna pomoc i co dokładnie mają w swoich postulatach? O tym za kilka chwil. Przed godziną 17 połączymy się z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, bo w Krakowie przecież metropolitą krakowskim jest arcybiskup Marek Jędraszewski, a o tęczowej zarazie mówi się już prawie od tygodnia we wszystkich mediach. Wszyscy słyszeli to stwierdzenie i zapytamy się, co dzieje się w samym sercu Krakowa. Później Marcin Makowski, który opowie nam o konsekwencjach listu senatorów w związku z ustawą 447 i mieniem bezspadkowym, a także przyszłości relacji polsko-amerykańskich. A na sam koniec, drodzy Państwo, zadzwonimy już do Stanów Zjednoczonych. Tam pan Wojciech Jeśman opowie nam o tym, co mówi się o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, a także jakie mogą być jej reperkusje. To wszystko w dzisiejszym popołudniu wnet, a my będziemy dzisiaj, drodzy Państwo, z płytami, będziemy słuchać muzyki. I w moje ręce ostatnio trafiła płyta Dekalog. Między innymi twórcami tej płyty są Marcin Pospieszalski, Michael Patrick Kelly. Tak, dokładnie Państwo się pewnie uśmiechają. Jaki Patrick Kelly? No ten Patrick Kelly, bo był kiedyś taki zespół The Kelly's Family i on właśnie zaangażował się w tę płytę. Także Michał Lorenz, Józef Skrzek i inni wybitni artyści, między innymi Lux Torpeda. A my zaczynamy łagodnie, tak afrykańsko. Popołudnie wnet trwa, słuchają Państwo Radia Wnet, 87,8 FM Warszawa, Kraków 95,2 FM. To wakacyjne popołudnie wnet wydawałoby się, że będzie wolne od protestów, będzie wolne od jakichś politycznych spraw, a także będzie trochę łagodniejsze, ale nie. Protesty w Warszawie, drodzy Państwo, trwają mimo upałów, mimo tego, że jest sierpień. No i w naszym studiu są przedstawiciele jednego z takich protestów, pan Paweł Jankowski, prezes Fundacji Pod Skrzydłami. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A także pan Paweł Bednarz, prezes Fundacji imienia Dobrego pasterza, uczestnik także protestu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panią.
No i takie hasło do mnie trafiło, że odbywa się międzynarodowy protest na ratunek dzieciom w Warszawie. Na ratunek dzieciom to brzmi bardzo poważnie i na pewno można się zastanowić, przed czym panowie, przed czym państwo chcą te dzieci ratować.
Na pewno chcemy ratować dzieci przed nielegalnymi adopcjami oraz handlem, który się odbywa, handlem zagranicznym, gdzie dzieci trafiają do niewiadomych rodzin, tam znikają i później nie można odnaleźć tych dzieci, a co najważniejsze, sprawdzić, czy są bezpieczne i zdrowe.
A jak ten proceder wygląda? To pytanie do pana Pawła Bednarza.
Proceder wygląda bardzo sprytnie. Po prostu dzieci wyjeżdżają do adopcji zagranicznych i niestety tak jest skonstruowane polskie prawo, że nie zabezpiecza bezpieczeństwa tym dzieciom, nie monitoruje, co się z takim dzieckiem dzieje. Dziecko do adopcji może być przeznaczone w zasadzie od kilku miesięcy do kilkunastu lat, nawet 16-17. Były takie przypadki, gdzie dziewczynka 16 lat miała wyjechać do Stanów Zjednoczonych do adopcji. Chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, że te adopcje, one są w sprzeczności z konstytucją. Politycy w jakiś sposób o wszystkim wiedzą i no niestety nie chcą się zająć sprawą. Ja od 4 lat staram się tą sprawę nagłośnić. Rozmawiałem w Polsce w zasadzie z wszystkimi ważnymi osobami. No i teraz taka serdeczna prośba do państwa, bo tylko my możemy nacisnąć na polityków i to w tym okresie...
Ale co pan słyszał, jak się z tymi politykami pan spotykał?
No, że wiedzą. Że wiedzą. Ja chciałem państwu powiedzieć, nie będę tutaj wymieniał nazwiska polityka, jeżeli chodzi o sprawę adopcji zagranicznych i handlu dziećmi. To jest proceder, który trwa od lat. To jest, można powiedzieć, taki odgórny blok.
Ale jeżeli ktoś dostaje zgodę na adopcję, to musi przecież w Polsce przedstawić odpowiednie zaświadczenia, odpowiednie dokumenty. W domu dziecka się to analizuje. Pracownicy socjalni pewnie też w jakimś stopniu robią wywiad z takimi przyszłymi rodzicami.
Tak, analizy są tak bardzo mało szczegółowe, że ja tylko państwu powiem o jednym przypadku. Rodzeństwo adoptowane do Stanów Zjednoczonych, czyli już po takiej wstępnej kontroli, po analizie dokumentów, na lotnisku zostało przekazane... W Stanach już na lotnisku zostało rozdzielone, przekazane. Jedna dziewczynka została przekazana rodzinie, która ją seksualnie wykorzystywała. Sprawa wyszła, bo dziecko było w końcu aż tak bardzo naruszone, że musiano, żeby uratować jej życie, iść do lekarza. No i lekarz stwierdził, że była gwałcona po prostu. Te dzieci są w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych. Państwo polskie nie zrobiło nic, żeby umożliwić im powrót, bezpieczny powrót do kraju. Już nie mówimy o tym, że 80% adopcji zagranicznych to były rozdzielane rodzeństwa, co w ogóle jest ewenementem w skali światowej. Tego się nie robi.
No i tutaj mamy taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony słyszymy przede wszystkim ustami ministra, wiceministra sprawiedliwości, pana Michała Wójcika, który mówi o tym, że są duże sukcesy na polu właśnie walki z, czy to z jugendamtami, czy z innymi zagranicznymi takimi miejscami, w których decydują się losy dzieci. A z drugiej strony mówią panowie o, no, o rzeczach potwornych, które dziać się nie powinny. To jak powinno być skonstruowane prawo, żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło?
Jeżeli pani pozwoli, jeszcze się odniosę, bo tej pani... poruszyła nazwisko pana wiceministra Wójcika. Ja z panem wiceministrem Wójcikiem widziałem się może 6 razy. Myśmy rozmawiali na ten temat. Ostatnio, około 2 tygodnie temu na antenie telewizji Trwam, pan minister przyznał, że handel dziećmi pod postacią adopcji zagranicznych w Polsce kwitnie. I to jest około 2000, według Rzecznika Praw Dziecka jest około 2000 takich adopcji rocznie. Pan minister powiedział, według danych, które posiada Ministerstwo Sprawiedliwości, tych adopcji jest dużo więcej.
I co zadeklarował jako...
Nie było żadnej deklaracji. To była tylko informacja sucha, że to można sobie to otworzyć na około 10-14 dni temu na antenie telewizji Trwam. Był pan wiceminister Wójcik. Nie było żadnej deklaracji. Po prostu była sucha informacja, czyli potwierdził to wszystko, o czym staramy się od lat informować. Tak nie może być. Ja chciałem państwu powiedzieć, chodzi o to, żeby dziecko, które wyjeżdża za granicę, jak już musi wyjechać, tak, to żeby było stale monitorowane, jeżeli potrzebuje jakiejś pomocy, bo handel dziećmi za granicą na całym świecie kwitnie. To, żeby rząd polski mógł jej tej pomocy, temu dziecku tej pomocy udzielić. A sprawa jest taka, że dzieci wyjeżdżały za granicę i do tej pory nie, ministerstwo nie ma takich potwierdzonych informacji, że tym dzieciom jest dobrze, że jest wszystko w porządku. Wręcz przeciwnie, są informacje o tym, że dzieciom się nie dzieje dobrze. A druga sprawa jest taka, chcielibyśmy, postulujemy o to, żeby maksymalnie wstrzymać adopcje zagraniczne, a ułatwić procedury adopcyjne polskim rodzinom, gdzie dzieci są w Polsce i są na bieżąco monitorowane w razie jakiejś, są w swoim środowisku, mówią swoim językiem, w razie jakiejś potrzeby każdy może udzielić im pomocy.
Kto definitywnie podejmuje decyzję na temat adopcji? Na temat adopcji polskiej czy to zagranicznej?
Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No, do tego, do ostatnich wyborów była to pani minister Rafalska, a wcześniej Katolicki Ośrodek Adopcyjny, z tym, że taką decyzję wydaje sąd.
Czyli tutaj największa odpowiedzialność, z tego co pan mówi, spoczywa po prostu na sędziach, tak?
Tak. Generalnie w Polsce około 70 tysięcy dzieci odebrano rodzinom w zeszłym roku tylko. Często zasadnie, często z bardzo błahego powodu i handel dziećmi, poza adopcjami zagranicznymi, taki największy handel dziećmi odbywa się na poziomie sądów rejonowych.
Handel to brzmi tak bardzo złowieszczo. Co pan ma na myśli, mówiąc o handlu?
Mam na myśli to, że dziecko odebrane rodzicom biologicznym, ośrodki adopcyjne, czy tam domy dziecka i sądy rejonowe, potem starają się, MOPS-y również, PCPR-y, starają się bardzo szybko zabrać rodzicom prawa rodzicielskie. Dziecko jest wtedy państwowe i przekazują je rodzinom zastępczym, pieczą zastępczym, domom dziecka, gdzie na takie dziecko idą potężne pieniądze, bo to jest w skali roku, w skali miesiąca od 3 do 8-10 tysięcy miesięcznie takie dziecko państwo płaci takim placówkom, czyli prywatnym domom dziecka, państwowym domom dziecka, jak również pieczą zastępczą, rodziną zastępczą.
Mówimy teraz o proteście, teraz poznaliśmy to, co pan mówi od tej strony formalnej, od tej strony technicznej, a ten międzynarodowy protest państwo organizują, państwo są pod, rozumiem, Pałacem Prezydenckim. I czy jakikolwiek odzew ze strony rządowej państwo mieli?
No już możemy powiedzieć, że dzisiaj był taki odzew i rzecznik pana prezydenta wyszedł do nas, żeby z nami porozmawiać, zaczerpnąć informacji. Również dostał od nas informacje na temat całego procederu nielegalnych handli dziećmi oraz nielegalnych adopcji zagranicznych. Dostał takie informacje z ulotkami również i również dostał od nas informacje w postaci dialogu, który przeprowadziliśmy i był w miarę czytelny, sukcesywny, tak. Czytelny. I również w tym dialogu poprosiliśmy, aby była odpowiedź ze strony zarówno pana prezydenta, jak i dalszej części rządu, żeby była to jak najszybciej odpowiedź dla nas i dla wszystkich, którzy uczestniczą w tym proteście i oglądają, słuchają ten protest. I obecnie czekamy, czy taka odpowiedź nastąpi ze strony rządu. Także tu jest już taki pewien krok do przodu.
I jeszcze jeden wielki sukces, to jest, zostaliśmy zaproszeni tutaj do redakcji Radia Wnet, za co serdecznie dziękujemy, bo jesteście państwo jedyną stacją medialną, która podjęła temat. Mimo że wszystkie media główne.
Ale mówił pan, że Radio Maryja był pan niedawno też.
Nie, to był pan wiceminister Wójcik, nie ja.
A, myślałam, że był pan podczas rozmowy.
Nie, to pan wiceminister Wójcik na żywo w Radio Maryja mówił o handlu dziećmi. Także tutaj państwo dziękujemy serdecznie.
No tak, protest trwa, więc jak są protesty, to się zazwyczaj on u nas w radiu o tym mówi, ale panowie mówią o handlu dziećmi. Czy tam w państwa postulatach jest coś jeszcze, czy tylko ten handel jest najbardziej istotny?
przede wszystkim zatrzymanie adopcji zagranicznych, zatrzymanie, żeby dzieci przestały być towarem, traktowane jak towar handlowy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, mamy taki postulat, że chcielibyśmy, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa, jak również pana prezydenta, prosząc o spotkanie osobiste, na sytuację dzieci w domach dziecka. Zauważcie państwo, że w kampanii przedwyborczej, czy już w zasadzie wyborczej, żadne z ugrupowań, żaden z polityków nic nie mówi o sytuacji dzieci w domach dziecka, a mamy ponad 100-tysięczną armię dzieci.
Ale jeszcze raz, czy pan kiedykolwiek rozmawiał z panem Wójcikiem?
Z panem wiceministrem? Tak. Ja z panem wiceministrem byłem zaproszony na spotkaniu w 2016 roku. To był taki, wtedy był taki incydent judo w Sejmie na konferencji pana marszałka Terleckiego i potem pan wiceminister mnie zaprosił na spotkanie. I potem spotkałem pana ministra. Ostatni raz go spotkałem na pielgrzymce mężczyzn w Piekarach Śląskich. Również był nuncjusz apostolski, o którego też poprosiłem o pomoc, jak arcybiskup Międraszewski. Ja z panem Wójcikiem rozmawiałem przynajmniej 6, może 8 razy osobiście.
I co? I jaki był efekt tych rozmów?
Żaden. Żaden. Efekt żaden, proszę panią. Jeżeli chodzi o stanowisko pana Wójcika, co się udało osiągnąć przez 4 lata, bo ja już 4 lata staram się tą sprawę nagłośnić, udało się osiągnąć tyle, że w zasadzie rząd został zmuszony do ograniczenia adopcji zagranicznych. Tak? One zostały ograniczone gdzieś w 90%. Ponoć w tej chwili, co jest sprzeczne z tym, co mówił pan wiceminister Wójcik na antenie telewizji Trwam, ale z informacji, które uzyskałem w Ministerstwie Rodziny, tych adopcji zagranicznych jest około 30 w skali roku. Tutaj pan wiceminister na antenie mediów mówi coś innego. I ja wiem, że prawda jest dużo bardziej okrutna i skomplikowana.
A dlaczego pan się zaangażował w taką walkę?
Proszę państwa, ja w ogóle otworzyłem fundację, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na los dzieci z domów dziecka, którym pomagałem prywatnie, tak jak po prostu prywatnie. Ale chodzi o to, że dzieci, które ja kochałem je jak swoje, okazało się, że w dwóch domach dziecka w jednym tygodniu dowiaduje się, że jedno rodzeństwo, trojga rodzeństwa zostaje rozdzielone i dwie dziewczynki idą do Włoch, do różnych rodzin, a chory chłopczyk zostaje, tak, w domu dziecka. I w drugim domu dziecka okazało się, że dwóch braci, których też, no znałem te dzieci, ja je kochałem jak swoje dzieci. Graliśmy w piłki, opiekowałem się, gdzieś tam starałem się im pomóc. I taka sama sytuacja, że jeden chłopczyk idzie do Włoch, a drugi chłopczyk zostaje w Polsce.
A pan ma dzieci?
Już dorosły. Ja jestem już w takim wieku, gdzie można powiedzieć słusznym, gdzie no, mogę trochę więcej czasu poświęcić na pasję. A moją pasją jest gdzieś tam od dawnych lat pomaganie potrzebującym. No, dzieci z domu dziecka to są taka bardzo bliskie mojemu sercu.
Jak panowie chcą protest zakończyć? Kiedy on się ma zakończyć? I no, jak to wszystko wygląda tak od kuchni?
Chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć protest, bo wiadomo, że to wpływa na nas wszystkich. Odrywamy się od naszych własnych zajęć, od naszych własnych rodzin, żeby ten protest przeprowadzać i chcielibyśmy powrócić do domów. I również podkreśliliśmy to do rzecznika pana prezydenta, że jeżeli pan prezydent wystąpi z oficjalnym pismem gwarantującym potrzebne zmiany oznajmującym, że te zmiany będą dokonane, to protest mógłby się zakończyć. Jak na razie ten protest będzie trwał do piątku rano i będziemy naciskać, żeby te zmiany nastąpiły.
No to my także jako radio przyłączamy się do tego apelu i żeby miały to jakieś odzwierciedlenie także w przestrzeni publicznej, a także w regulacjach prawnych, bo to jest chyba dzisiaj najistotniejsze.
Tak, ja bardzo chciałem serdecznie podziękować pani jeszcze raz, Radiu Wnet, podziękować słuchaczom. Zapoznajcie się państwo z tematem. Sprawa jest dużo bardziej poważna niż udało nam się przez te kilkanaście minut tutaj na antenie zgłębić w internecie. Odsyłam na stronę Fundacja Dobrego Pasterza, odsyłam do materiałów prezentowanych przez innych ludzi, jak również Fundacja Pod Skrzydłami, które mówią o tym, żebyśmy zainteresowali się najbardziej bezbronnymi. Bo te dzieci już żyją, nie mają rodziców i są samopas zostawione. I taka moja serdeczna prośba, w miejscowościach, gdzie mieszkacie państwo, zawsze możecie pójść do domu dziecka, zapytać się, czy coś im nie trzeba. One potrzebują uwagi. Nie potrzebują naszych pieniędzy, naszej uwagi, naszego czasu.
Tu jeszcze, drodzy Państwo, dopowiem, że często się zdarza, że we własnych rodzinach są osoby, które nawet potrzebują tej pomocy, nie uzyskują wsparcia ani ze strony rządu, ani ze strony tak wiele fundacji działających w Polsce, a jednak jakoś niewidocznych. I również można zwrócić uwagę, to również nie tylko zmniejszy ten cały precedens, który tutaj występuje, ale również da szansę nagłośnić tą sprawę i będzie może wtedy większy odzew ze strony państwa, co byśmy bardzo chcieli, aby te zmiany jednak zostały jak najszybciej wprowadzone, bo każdy dzień to jest zabrane kilka dzieci do nielegalnego handlu.
Ja mam taką serdeczną prośbę do państwa jeszcze już tak na sam koniec. Teraz jest okres przedwyborczy. Jeżeli nam nie uda się zapewnić bezpieczeństwa tym dzieciom w tym okresie do wyborów, do Sejmu, to już potem nie zrobimy nic. Także monitorujcie, naciskajcie, pytajcie, pomagajcie. Może państwo będziecie mieli jakiś pomysł, jak zrobić, żeby protest odniósł zamierzony skutek z radością dla nas i przede wszystkim z radością dla dzieci.
Mówił pan Paweł Bednarz, prezes Fundacji imienia Dobrego Pasterza, a także pan Paweł Jankowski, prezes Fundacji Pod Skrzydłami Aniołów. Bardzo panom dziękuję. A my, drodzy państwo, słuchamy dalej płyty Dekalog. Dekalog to, jak wiemy, najważniejsze treści, najważniejsze przykazania dla nas chrześcijan. I czwarte przykazanie tak zaaranżował. A tak właśnie Marcin Pospieszalski zaaranżował, między innymi Marcin Pospieszalski, płytę Dekalog, a w naszym studio jeszcze małe postscriptum. Pan Paweł Bednarz dopowie nam dokładnie, jak wygląda proceder handlu dziećmi, bo informacje są na pewno szokujące. Warto, żeby państwo tego posłuchali.
Proszę państwa, ja państwu powiem taki jeden przypadek. To jest, można powiedzieć, chłopczyk flagowy, w sensie takim, który został sprzedany. Z Wrocławia, Adaś Krupiński. Chłopczyk, który wychowywał się u swojej babci. Ja poznałem Adasia, byłem u niego w domu, poznałem jego warunki. Super chłopak, 10 lat miał wtedy. 12 lat miał wtedy. I wiecie państwo co? Chłopczyk, który miał być adoptowany do Francji. Potem do Stanów Zjednoczonych. 10-latek obronił się sam przed adopcją zagraniczną, tak? Grożąc samobójstwem. I wyobraźcie sobie państwo, że ja rozmawiam w sprawie Adasia z premierem, rozmawiam w sprawie Adasia z posłami i się okazuje, że wszyscy obiecują pomoc i się okazuje, że Adaś, który ma super
babcie,
super, naprawdę super babcie, 23 grudnia 2017 roku, 3 dni po rozmowie z panem premierem, w asyście policji zostaje odprowadzony na lotnisko, a już wcześniej wiedziałem, że przyjechali Włosi do Polski po niego, także zmienili mu wygląd, ufarbowali włosy i chłopczyk wyjeżdża i od tej pory, od 23 grudnia nie ma Adasiu znaku życia. Babcia płacze, babcia już teraz tylko chce, żeby Adaś zadzwonił do niej. Już teraz ma prawie 14 lat, tak? Zadzwonił do niej i powiedział: babciu, ja żyję, jest wszystko w porządku. Żadnej informacji od Adasia nie ma. Do mnie dzwonią i piszą jego koledzy z klasy, którzy... Adaś był na internecie, był na Facebooku. On w tej przestrzeni internetowej żył, tak? I teraz cisza, wyjechał do Włoch, koniec, nie wiadomo, co się dzieje z Adasiem. Sprawę Adasia zna każdy jeden poseł w Sejmie Polskim i senator, również pan prezydent, również pan minister Wójcik. I no, ci ludzie mi okłamują, tak, że jedni mówią, że się nie zajmują tym, drudzy mówią, że no, coś tam robią, a sprawa jest dalej nierozwiązana. Nikt nie wie, co się stało z chłopcem, który sam dwukrotnie przy naszej bierności, bo ja byłem na sprawie w sądzie Adasia, przy naszej bierności obronił się przed wyjazdem do Francji, do Stanów Zjednoczonych i w końcu został zmuszony do wyjazdu do Włoch. Proszę państwa, nie wiem...
Dlaczego sąd odebrał go babci?
Bo on już po babci to... no babcia już była... w podeszłym wieku, tak? No i mimo, że Adaś miał dobre warunki u babci, tam były osoby, które pomagały babci w wychowaniu Adasia, sąd uznał, że z uwagi na stan zdrowia babci będzie lepiej, jak on będzie w domu dziecka. Potem był w pieczy zastępczej, tak? No i potem odebrano w bardzo dobrej pieczy zastępczej we Wrocławiu. I potem odebrano Adasia z pieczy zastępczej, bo przyjechali Włosi, do innego domu dziecka, ukryli go i Adaś wyjechał.
Co pan sugeruje?
Ja sugeruję, że Adaś został sprzedany do Włoch. Włochy to jest taki centrum handlu dziećmi, taki punkt przerzutowy.
Sprzedaż kojarzy się z zarobkiem. Kto miał na tym zarobić?
Myślę, że nie jest tajemnicą, że ośrodki adopcyjne dostają granty finansowe, jeżeli chodzi o, bo to nie jest tajemnica, dostają ośrodki adopcyjne granty finansowe od fundacji, które zajmują się adopcją dzieci również z Polski.
A te ośrodki adopcyjne są państwowe, rozumiem?
Tak, państwowe. Państwowe. To był Dolnośląski Ośrodek Adopcyjny z Wrocławia. Ja zresztą rozmawiałem z opiekunem prawnym Adasia, który jeszcze był w Polsce, tak? Tydzień przed jego wyjazdem.
To sobie notujemy. Dolnośląski
Ośrodek Adopcyjny.
Ośrodek Adopcyjny. To się odezwiemy do nich.
I tam była pani Katarzyna Błocka. To był opiekun Adasia. I tydzień przed jego wyjazdem ja do pani Katarzyny zadzwoniłem, bo jej numer telefonu jest dostępny na stronie ośrodka. I ja mówię, ale przecież pani wie, że pani minister Rafalska zabroniła na początku roku, a to był grudzień, zabroniła adopcji zagranicznych. A pani powiedziała, tak, wiem, no i co z tego?
Czyli Dolnośląski Ośrodek Adopcyjny będzie trzeba wydzwonić
Ja chciałem państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Centrum Handlu Polskimi Dziećmi od lat jest Wrocław i Dolny Śląsk, a jeszcze tak króciutko powiem, ja przeżyłem taką rzecz, że na moich kolanach siedziała dziewczynka z domu dziecka, którą kochałem jak własne dziecko, 4-letnia Weroniczka. Na Facebooku fundacji jest w takiej różowej kurteczce blondynka i ona mówiła, wujek, weź mnie, prosiła mnie, tak? Żebym ją zabrał na spacer, żebym się nią opiekował. Ja nie mogłem, bo nie miałem zgody sądu i potem serce mi się kroiło, jak dziewczynka wyjechała do Włoch. Większość polskich dzieci idzie do Włoch, to jest 71%, 80% są to rodzeństwa rozdzielane. Drugim krajem są Stany Zjednoczone, które... I jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, 16-letnia dziewczynka, którą udało się uratować, z Wrocławia również, tak, i to był diecezjalne Centrum Diakonii i Edukacji Opoka. Poprosiła mnie o pomoc, znalazła mnie w internecie. Ja przyjechałem, uratowałem tę dziewczynkę. 16-letnia dziewczynka miała wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Ustaliliśmy co i jak. Ustaliliśmy to, że rodzina, która ją chciała ściągnąć tam, zbierała pieniądze, że potrzebuje na adopcję Angeli do Stanów $36,000. Robiła zbiórkę. Także znowuż drugi Centrum Edukacji Opoka. Proszę, zainteresujcie się państwo. Wrocław. To są naprawdę dramatyczne sytuacje. Dramatyczne. To są dramaty tych dzieci. To jest ich krzyk, którego nikt nie słyszy. Po prostu nikt go nie słyszy.
Tutaj postawmy trzy kropki. Pan Paweł Bednarz, prezes Fundacji Dobrego Pasterza, a jak rozmawiamy o handlu i o sprzedaży... Tak. Jeszcze jedno słowo.
Tak, jeszcze chciałem powiedzieć, ja jestem do państwa dyspozycji na stronie Fundacji Rzeczy na Facebooku, jest numer telefonu. Jeżeli państwo macie jakieś pomysły, chcielibyście w jakiś sposób pomóc, zatrzymać to, ustalić losy tych dzieci, które wyjechały za granicę, bo pamiętajcie, kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy dzieci wyjechało i nie wiemy o nich nic, to jestem do państwa dyspozycji 515-751-077 Fundacja imienia Dobrego Pasterza. Ratujmy te dzieci. Bardzo państwa proszę.
Mówił pan Paweł Bednarz, a jak rozmawiamy o handlu, jak rozmawiamy o pieniądzach, to nie można nie zagrać innego utworu niż utwór Waluta Stanisław Sojka. To z płyty Krakowski, pan Kracys. Wakacyjne popołudnie, drodzy państwo, trwa, a my łączymy się z Krakowem, gdzie jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, a także autor jednej z najgłośniejszych książek dotyczących Kościoła, Księża wobec Bezpieki. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Trzeba było długo na nią czekać. Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa zaraza, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. I po tej wypowiedzi rozpoczęła się lawina komentarzy. Do tej pory najróżniejsze protesty, najróżniejsze happeningi mają miejsce. Jak ksiądz skomentuje słowa arcybiskupa krakowskiego, metropolity krakowskiego?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że metropolita krakowski powiedział prawdę. I to jest jego prawo, święte prawo do komentarza, zwłaszcza, że wypowiadał się w kościele, a więc w przestrzeni kościelnej, do ludzi wierzących i jego obowiązkiem było zająć stanowisko. Zdziwiłbym się bardziej, gdyby właśnie tego nie powiedział. Natomiast ta histeryczna reakcja wynika moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, no, według słynnego powiedzenia uderz w stół, a rzucę się odezwą, więc te środowiska, które poczuły się zagrożone krytyką, od razu zareagowały. Ale jest jeszcze drugi problem, moim zdaniem o wiele bardziej poważny. To sytuacja, kiedy strona lewicowa, bo tu trzeba wyraźnie określić, cały czas podkreśla, że Kościół jako społeczność nie może zajmować się polityką, natomiast ustawicznie ingeruje w wewnętrzne sprawy Kościoła. No, te happeningi, które są sterowane, tutaj przecież nikt nie ma wątpliwości, że to jest działalność nieoddolna, ale odgórna, zwłaszcza, że już ci liderzy środowisk już od razu instruują, jak to się ma odbywać, no pokazują, że to jest próba zakneblowania Kościoła, sytuacja z czasów komunizmu, kiedy Kościołowi nie wolno było się w ogóle wypowiadać. To słynne powiedzenie, zamknąć Kościół w kruchcie. No paradoks polega właśnie na tym, że te słowa wypowiedzenia w Kościele, a więc miejscu do tego uprawnionym przez osobę, która z mocy prawa kanonicznego nie tylko ma obowiązek, ale również prawo do wypowiedzi, no jest kwestionowane. I myślę, że w tej chwili jesteśmy świadkami kolejnej eskalacji sporu. Natomiast wina leży nie po stronie Kościoła jako wspólnoty, ale, czy po stronie arcybiskupa, ale po stronie właśnie tych środowisk, które za wszelką cenę chcą stłamsić Kościół i zepchnąć właśnie do kruchty.
No to mamy przykład takiego kneblowania, bo przecież wiemy, że homilia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na jakiś czas zniknęła z portalu YouTube, dokładnie z kanału Radia Maryja. Jakimś cudem udało się to przywrócić, ale pewnie musimy być przygotowani, że takie rzeczy będą się coraz częściej pojawiać.
Ależ tak, oczywiście mamy do czynienia z nową cenzurą. Za czasów komunistów była to cenzura prewencyjna, taka nawet był specjalny urząd do spraw kontroli, nazywał się chyba Urząd do Spraw Kontroli Prasy, Widowisk i coś tam jeszcze. Natomiast w tej chwili nie ma urzędu, nawet do którego można się odwołać, tak? Tylko są... nawet powiedziałbym bliżej nieokreślone środowiska, często bezimienne, które podejmują decyzję, że można zakneblować, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czego ja doświadczam bez przerwy, czy cenzurować wypowiedzi nawet prywatne. No więc mamy do czynienia z taką sytuacją jak z Orwella, rok 1984, kiedy społeczeństwo jest sterowane i kontrolowane i cenzurowane przez bliżej właśnie nieokreśloną grupę. No bo jeżeli ktoś podejmuje decyzję o blokowaniu, to on powinien się podpisać imieniem, nazwiskiem i pokazać, jaką funkcję pełni, która daje mu prawo do takiej cenzury. Moim zdaniem to też jest błąd rządzących, że jednak w ciągu ostatnich 4 lat nie wypracowali prawa, które by hamowało tą cenzurę, bo dzisiaj jest wolna Amerykanka. No w pewnym momencie ktoś może powiedzieć według własnego widzimisię, to jest mowa nienawiści i blokada. Tylko pytanie, kto to ma decydować, według jakich norm i do każdej decyzji powinno być prawo do odwołania się. Nawet jeżeli urząd podejmuje decyzję zgodnie z prawem, to obywatel ma prawo napisać do drugiej instancji i stwierdzić, że z tym się nie zgadza. Tu akurat w wypadku tej blokady została ona zdjęta, ale ja znam dziesiątki, już może setki przykładów, że nie tylko na portalach społecznościowych, ale w różnych innych mediach jest anonimowy telefon, decyzja i blokada, czyli społeczeństwo, które ma inne poglądy, znaczy ta część społeczeństwa, która ma inne poglądy niż lewica, no jest spychana na margines.
A jak ksiądz odbiera stanowisko, albo bardziej brak stanowiska, Episkopatu Polski, bo nie słyszymy głosów wsparcia pod adresem metropolity krakowskiego. Nie słyszymy zbyt wielu głosów, które właśnie jednoczą się z nim. Tutaj coś zawodzi? Nie ma jedności w polskim kościele katolickim?
No tu ze smutkiem trzeba powiedzieć, że o ile właśnie działania tych środowisk lewicowych, ogólnie mówiąc lewackich, są bardzo zorganizowane, tak tutaj niestety struktury kościoła zawodzą. To jest według mnie niemożliwa sytuacja, że gdyby jeden z księży biskupów został zaatakowany jeszcze w tak chamski sposób i tak powszechnie, żeby inni nie zabrali głosu, myślę o innych księżach biskupach. No pytanie jest zasadnicze, że książętami kościoła są dwaj kardynałowie. W Polsce to jest kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup Warszawy, który jest urzędującym jeszcze arcybiskupem, metropolitą, i w Krakowie, tuż obok arcybiskupa Jędraszewskiego, mieszka kardynał Stanisław Dziwisz. Obaj milczą. Dla mnie najbardziej zaskakujące milczenie jest prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Dlaczego? No oczywiście funkcja prymasa dzisiaj jest honorowa, ale to właśnie ksiądz prymas zaledwie parę miesięcy temu przyjął z wielką pompą medal od Tygodnika Powszechnego. I ten sam tygodnik, który jest pseudokatolickim pismem, atakuje w sposób bezwzględny arcybiskupa Jędraszewskiego, a arcybiskup jako laureat tego medalu, jako ten, który z wielkimi honorami w Krakowie był przyjmowany, milczy. Czyli myślę, że jego milczenie jest jednak poparciem nie dla arcybiskupa Jędraszewskiego, ale właśnie dla tych, co go atakują. I dzisiaj sobie trzeba jasno powiedzieć, jeżeli w tym momencie Episkopat Polski nie zdał egzaminu w jedności, w nieugiętości właśnie na te wszystkie naciski, no to będzie po kawałku rozbijany, bo zaatakuje się tego biskupa, a może się wymusi dymisję, później następnego i tak po kolei. No to jest sytuacja inna, kiedy kilkanaście lat temu wybuchł problem i wówczas cały episkopat zjednoczył się, żeby być przeciw lustracji. Ja przepraszam za pewien mój śmiech, ale to jest śmiech raczej taki gorzki, że wtedy potrafiono szybciutko się zorganizować i zablokować lustrację i zadeptać tą lustrację. Pamiętamy, jakie osoby wtedy brały czynny udział w tym blokowaniu. Natomiast kiedy są atakowane wartości chrześcijańskie i są atakowani poszczególni duchowni, bądź co bądź arcybiskup Jędraszewski jest wiceprzewodniczącym episkopatu, był wybierany przez innych biskupów, no to wtedy tej jedności nie ma. I myślę, że to jest bardzo niebezpieczny sygnał. Pokazuje, że naprawdę dzieje się źle.
Tak, ksiądz, tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałam, ksiądz jest autorem głośnej książki Księża wobec bezpieki. Rozumiem, że to w tym między innymi, w tym braku lustracji upatruje ksiądz tak widoczny podział w kościele.
Tak, uważam, że to jest jeden z elementów, nie jedyny, ale jeden z elementów, dlatego że lustracja mogła dać szansę również na oczyszczenie od strony moralnej, bo wiele przypadków współpracy z SB miało także podłoże na tle właśnie skandali, no między innymi też homoseksualnych, ale wiele innych. I gdyby Kościół zrobił uczciwie lustrację, a mógł to zrobić spokojnie jeszcze w latach 90., a przynajmniej za późniejszych rządów AWS-u, oczywiście nie chciał tego zrobić i to jest ten grzech zaniechania, to wtedy rzeczywiście mógłby nie dopuścić, żeby osoby, które są skażone, splamione sprawami także skandali moralnych, aby zostały biskupami. Co więcej, tych, którzy byliby w szeregach, by, mówiąc grzecznie, odstawiono na bok. Nie zrobiono tego. I myślę, że dzisiaj mamy sytuację taką, że nie ma takiego mechanizmu, który by doprowadzał do samooczyszczenia. Ja zawsze byłem zwolennikiem samolustracji, czyli Kościół sam przeprowadza tą lustrację, ale robi ją szeroko, czyli patrzy także na to, żeby pewne środowiska lewicowe, homoseksualne, to lobby homoseksualne, żeby one nie miały swoich przytułków, zwłaszcza w episkopacie. A niestety w tej chwili widać wyraźnie, że episkopat jest bardzo podzielony w tej sprawie i są też tacy, którzy właśnie przez swoje milczenie jednak wskazują drogę, że można atakować. I to jest bardzo moim zdaniem też taki ostatni chyba dzwonek alarmowy, żeby inaczej te struktury episkopatu funkcjonowały.
Zaczynam od jutra. Jeden list lub e-mail na tydzień aż do skutku, ogłosił dominikanin ojciec Paweł Górzyński w mediach społecznościowych. Czy jakikolwiek ksiądz, jakikolwiek ojciec powinien w taki sposób wypowiadać się w mediach społecznościowych, zabierać głos i krytykować arcybiskupa?
No to czy to jest też objaw pewnej choroby, no przecież on ma swoich przełożonych, tak? Zakon jest strukturą bardzo zdyscyplinowaną, prawie wojskową. Ojcowie dominikanie sami o sobie mówią psy pańskie, parafrazując swoje określenie, czyli zakon, który spełnił bardzo, bardzo pozytywną rolę w historii Kościoła, także w Polsce, miał wybitnych dominikanów. No a dzisiaj widzimy, że w tych zakonach, no nie tylko dominikanów, ale i ojców jezuitów, także w zakonie z Koniną Zasłużonym, pojawiają się tacy harcownicy, używam takiego określenia świadomie, którzy później bardzo często zrzucają sutannę czy habit, bo to wielu z nich już odeszło, którzy czują się całkowicie bezkarni, czyli to nie jest tylko wina jednego czy drugiego ojca, ale jego przełożonego, prowincjała, który na to pozwala. I jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że no, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, czyli każdy zakonnik będzie mógł atakować, jak mu się rzewnie podoba kościół, no to oczywiście będzie schizma, rozłam, będzie do rozbicia. Ja nie jestem przeciwny głosom krytycznym, tylko żeby te głosy krytyczne były ubrane w odpowiedni sposób, czyli ktoś zabiera głos, ale zostawia jednak to pole na dyskusję. Natomiast tu działalność owiadomego dominikanina, który zresztą powołuje się na to, że był aktywistą z Koniną bardzo lewicowej organizacji. On mówi, no to właśnie w taki lewicowy sposób. Będziemy pisać, będziemy torpedować, bojkotować. No, na miłość boską, no do czego to jest podobne? Jeżeli ojciec prowincja już raz mu udzielił upomnienia, a teraz jest bezradny, to może zmienić prowincjała, niech następny prowincjał podejmie jakieś normalne decyzje. Jeszcze raz podkreślam, nie jestem przeciwko kneblowaniu. Natomiast jeżeli taki dominikanin inspiruje ludzi lewicowych, bo ci, co pójdą pod kuję, to nie są ludzie Kościoła. To są właśnie ludzie, którzy chcą za wszelką cenę dokopać Kościołowi. No, słyszałem też wypowiedzi księdza Lemańskiego czy innego dominikanina, ojca Ludwika. No moim zdaniem to już poszło za daleko. To znaczy dzisiaj widać wyraźnie, że nie ma w Polsce takiego ośrodka kościelnego, który by z jednej strony bardzo zdecydowanie bronił podstaw wiary, ale z drugiej strony ucywilizował tą całą sytuację. Czyli dobrze, jest dyskusja, jest krytyka, ale każdy z księży, a zwłaszcza zakonnik, składał ślub posłuszeństwa. Mogę tu nawiązać do swojej sprawy. Ja byłem dwukrotnie knelowany przez kardynała Stanisława Dziwisza. Uważałem, że jest to niesłuszne. Robiłem odwołania. Później mnie dwukrotnie odkneblowano. Natomiast jeżeli dostałem polecenie milczenia, to się wycofałem. Chociaż uważałem się za niesłusznie zaatakowanego. No bo innej drogi nie ma w Kościele. Proszę, to nie jest warcholstwo.
Proszę księdza. W sobotę w Krakowie odbędzie się demonstracja w obronie metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wzywa jezuita ksiądz Dariusz Kowalczyk. Prośmy Boga o siłę, by obronić Polskę przed tęczową zarazą. Ksiądz będzie brał udział w tym proteście?
No akurat mnie nie ma w tym dniu w Krakowie ze względu na inne moje obowiązki, bo zajmuję się Fundacją Brata Alberta. Jeżeli bym zdążył, bo wiem, że to jest po południu, to oczywiście wezmę w tym udział. Gorąco zachęcam, nie tylko oczywiście księży, bo myślę, że to jest głównie sprawa, znaczy w najlepszym słowa znaczeniu, ludzi świeckich, wiernych. Oczywiście księża tak samo, tych, którzy jakby na co dzień tworzą Kościół. Bo czym jest Kościół? Kościół to jest wspólnota ludzi ochrzczonych, wierzących, praktykujących, ale też wspólnota, która jakby bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czyli w chwilach trudnych jednak wspiera swoich duszpasterzy, nawet jeżeli jest krytyczna, to wspiera i nie pozwala na to warcholstwo. I uważam, że ta inicjatywa, zresztą tutaj osoby świeckie z Narewni z Krakowa to rozpowszechniają, uważam, jest godna wsparcia, godna poparcia. I myślę, że właśnie tą drogą, czyli na takie akcje przeciwko Kościołowi, powinna być kontrreakcja. Oczywiście pokojowa, modlitewna. Tu nie chodzi o żadne przepychanki, pyskówki. Ja niestety pamiętam jedną rzecz, że 9 lat temu po tragedii smoleńskiej organizowane były odgórnie takie akcje pod kurią przeciwko na Wawelu. Tutaj, żeby być szczerym, powiem, że ja też byłem przeciwny pochowaniu. Bo uważam, że prezydent Polski powinien być pochowany w Warszawie. To był mój taki przekaz. Natomiast jeżeli zapadła decyzja, jeżeli przychodzą ludzie i wrzeszczą, wyją tam i tupią, no to nie jest to Kościół. Kościół konkretnie posługuje. Ugrupowań. I dzisiaj mogę z ogromnym powiedzieć taką jakoś wielkim znakiem zapytania. Mogę powiedzieć, że dzisiaj na jedynce w Platformie Obywatelskiej mamy pana Pawła Kowala, który przyczynił się do pochówku Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Zresztą chlubi się tym, chociaż nie tylko on to zrobił. A dzisiaj jest po drugiej stronie. No to ja już tego pojąć nie mogę. Jak on może się uważać za chrześcijanina?
Bardzo dziękujemy. Połączenie nam się coś psuje i przerywa nam rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia Brata Alberta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.